Jest dokładnie tak, jak mówisz, pastorze. Moi drodzy, dzisiaj jest taki szczególny dzień. W zasadzie to jest zwykły dzień, jak każdy inny. Ale może to jest taki szczególny czas, kiedy zastanawiamy się nad czymś, nad czym codziennie się nie zastanawiamy. Kiedy czytam Ewangelię, to cieszę się, że żyję w tym czasie i jestem w tym miejscu, a nie tam w Jerozolimie 2000 lat temu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że na tą sytuację patrzymy my z zupełnie innej perspektywy. Myślę, że uczniowie byli załamani, zawiedzeni, sfrustrowani, że cała ich nadzieja upadła. Ich mistrz, ich pan został zamordowany. My patrzymy na to inaczej, bo my patrzymy przez pryzmat zmartwychwstania. Oni widzieli ludzi, którzy byli wskrzeszani, ale oni nie widzieli i nie słyszeli o takim przypadku, żeby ktokolwiek zmartwychwstał. Byli w zupełnie innym miejscu, innym czasie. I moi drodzy, 2000 lat temu w Jerozolimie prowadzono człowieka. Taką wąską uliczką, ona nazywa się Via Dolorosa. Miałem okazję iść tą uliczką. To jest chyba najbardziej uczęszczana ulica w Jerozolimie. Do tego stopnia, że kamienie są tak śliskie, że trzeba bardzo uważać, aby się nie przewrócić, bo one są wyszlifowane. I kiedy szliśmy z moją żoną tą ulicą, to mieliśmy takie przeświadczenie, że od tego czasu, kiedy prowadzono tą drogą, tą ulicą Pana Jezusa, nic się tam nie zmieniło. Ona jest bardzo wąska i z każdej strony handlarze i kupcy. I dokładnie było tak samo 2000 lat temu. I ten orszak, na czele którego szedł Pan Jezus, dźwigał tą belkę z krzyża, a obok ludzie sprzedający, handlujący, normalny, tętniące życie. Niektórzy albo zwrócili uwagę, albo nie zwrócili uwagę. Przecież to nie był niecodzienny widok. Tamtędy często szli skazańcy i ich prowadzono. Więc dla tych ludzi nie było to niczym nadzwyczajnym. I śmierć na krzyżu również dla nich nie była niczym nadzwyczajnym. I moi drodzy, tak się akurat składa, że również z Ewangelii Mateusza chciałbym o tym czytać, o czym czytał pastor. W 27 rozdziale i będę czytał od 11 wiersza. I stawiono Jezusa przed namiestnika i zapytał go namiestnik, czy ty jesteś król żydowski? Jezus odpowiedział, ty sam to mówisz. Dzień wcześniej Jezus został wydany, zdradzony, sprzedany za 30 srebrników przez swojego ucznia Judasza. I znalazł się przed namiestnikiem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział, nic nie mówił. Nie wiem jak wy, ale jeśli ktoś mnie o coś niesłusznie oskarża, to nieraz się bardzo bronię. Próbuję udowodnić swoją niewinność, próbuję się bronić. Nieraz trudno się z tym pogodzić. Lecz on nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak iż namiestnik bardzo się dziwił. Prawdopodobnie miał do czynienia ze skazańcami, którzy do końca walczyli o życie, do końca próbowali udowodnić swoją niewinność albo chociaż umniejszyć winy. Ale to był człowiek, który nie otworzył swoich ust. A na święto zwykł był namiestnik wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego chcieli. I mieli wówczas osławionego więźnia Barabasza. Gdy więc się zebrali, rzekł do nich Piłat: którego chcecie, abym wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. A gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć: nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Ale arcykapłani i starsi nakłonili lud, aby prosili o Barabasza, a Jezusa, aby stracono. Moi drodzy, to była czysta zagrywka polityczna. Wiecie, w polityce nieraz, czy politycy zagrywają nieczysto i załatwiają swoje sprawy, podburzając jednych lub drugich i próbują załatwić swoją sprawę, swój interes, coś ugrać. I to była czysta gra polityczna. Arcykapłani podburzyli lud. Ci prości ludzie nie do końca nawet wiedzieli, o co chodzi. Większość z nich nigdy nie słyszała nawet o Jezusie, czy go nie widziała. Jest coś takiego jak psychologia tłumu. Ktoś coś krzyknie, drugi coś powtórzy i za chwilę 1000 ludzi krzyczy i naprawdę nie wiedzą dlaczego i o co chodzi. I rzecze im Piłat: cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy: niech będzie ukrzyżowany. Ukrzyżuj go. My jesteśmy w innym czasie. Patrzymy na te rzeczy z innej perspektywy. My znamy wartość życia ludzkiego. I myślę, że nikt z nas by pochopnie takiej decyzji nie podjął. Ale tak jak mówię, psychologia tłumu. Ukrzyżuj go. Wiecie, w tamtych czasach nie było telewizji. Dla wielu ludzi wykonywanie wyroków śmierci to była rozrywka. Może to brzmi okrutnie, ale tak było. Śmierć ludzka, cierpienie, to była rozrywka. Więc niektórzy chcieli rozrywki. Niech będzie ukrzyżowany. A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Wasza to rzecz. A cały lud odpowiadając rzekł: krew jego na nas i na dzieci nasze. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. Krew jego na nas i na dzieci nasze. Moi drodzy, 40 lat niespełna później, mniej więcej w tym samym czasie, Tytus oblegał Jerozolimę, zdobył ją, zniszczył i splądrował świątynię. I żołnierze rzymscy krzyczeli: ukrzyżuj ich. I codziennie w Jerozolimie krzyżowano ponad 500 osób. Każdego dnia 500 osób. Do tego stopnia, że w okolicach brakło drzew na krzyże, aby krzyżować ludzi. Krew na nas i na jego dzieci. Za 1/6 srebrnika sprzedawano 30 niewolników. Wartość życia ludzkiego prawie zerowa. Za 1/6 srebrnika sprzedawano 30 jeńców. Więc każdy mógł sobie kupić 30 niewolników. I wypuścił Barabasza. Ludzie dokonali wyboru. Wybrali mordercę i skazali sprawiedliwego. I nawet nie wiedzieli, że tak musiało się stać. I nawet nie mieli tej świadomości, jak wielkim błogosławieństwem stała się ta śmierć. I czytamy, że zabrano Jezusa na zamek i zaczęto prowadzić go na Golgotę. Wcześniej ubiczowano go i tak jak już wcześniej pastor czytał, w nowym przekładzie, gdzieś była godzina 12 naszego czasu, w południe, ukrzyżowano go. Trzy godziny Jezus cierpiał na krzyżu, około trzech godzin. Czyli niedługo, jak dla tego rodzaju śmierci, bo wtedy niektórzy ludzie umierali nawet po 2-3 dni, cierpiąc na krzyżu. Ale zbliżał się sabat i Pan Jezus musiał umrzeć w tym czasie, według prawa. Ale był wycieńczony. Kiedy prowadzono go tą drogą Via Dolorosa, wcześniej był ubiczowany, stres, zmęczenie. Podobnież od tego miejsca było niecały kilometr, jedni mówią, że 800, inni mówią, że 600 metrów, więc to nie była jakaś odległa droga, ale ten ciężar 30-40 kilogramów przy wycieńczonym organizmie, osłabionym, wykrwawionym, to był ogromny ciężar. Szyderstwa, kpiny, śmiech. Człowiek idący na śmierć, wyśmiany, wykpiony. Wielu ludzi miało niezłą zabawę. Nie wiedzieli, co czynią. I kiedy przybito go do krzyża, zrzucono z niego szaty, ogołocono go. Wiecie, kiedy patrzymy dzisiaj na jakieś stare obrazy, rzeźby, tam widzimy parę kropli krwi, widzimy jakąś szatę, ale tak naprawdę tych ludzi poniżano do końca, a więc wieszano ich nagimi, aby pozbawić ich wszelkiej godności, wszelkiej czci, aby ich obnażyć. I dokładnie to samo zrobiono z naszym Panem. Czytamy dalej, że ukrzyżowano po jednej i po drugiej stronie złoczyńców, a ludzie, którzy przechodzili, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili, ty rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym i stąp z krzyża. Jeśli jesteś tym, za kogo się podajesz, to zrób może nam jakąś sztuczkę, jakiś cud, pokaż. Znaczy, wielu ludzi, nawet dzisiaj, kiedy mówimy o tych wydarzeniach, kiedy głosimy Ewangelię, to mówią, no pokaż coś. Spraw jakiś cud, może jakąś sztuczkę, to będzie, to może to ci uwierzę. Innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest królem izraelskim, niech teraz wstąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu. Popatrzcie, ci ludzie mówili, zaufał Bogu. Niech on teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie. Wszak powiedział, jesteś Synem Bożym. Ufasz Bogu. I co z tego? Jeśli zaufałeś Bogu, to ta sytuacja powinna wyglądać zupełnie inaczej. Ale Pan Jezus zrezygnował z tego wszystkiego. I moi drodzy, czytamy w liście do Filipian, w drugim rozdziale od 5 wiersza. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Uniżył samego siebie i był posłuszny do śmierci. I to tak, do takiej okrutnej śmierci. Śmierci krzyżowej. wyparł się samego siebie, wyparł się swoich racji, wyparł się swojej niewinności, wyparł się wszystkiego. Apostoł Paweł mówi do nas, takiego bądźcie wy, czyli my, ja i ty, względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Nam nie grozi krzyż, nie grozi tego rodzaju śmierć, a nieraz ciężko nam zrezygnować z czegoś, z własnego zdania, z własnych wyobrażeń nieraz. Ale czytamy, że dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I Boży Syn, Jezus Chrystus, poszedł na krzyż. I czytamy, że umierając zawołał, Boże, czemuś mnie opuścił? Poczuł samotność. Gdzieś kiedyś czytałem, że śmierć to samotność. Że umierając w tłumie jesteś samotny. Dlaczego? Dlatego, że tą drogą nikt za tobą nie idzie. Tą drogą każdy, tą drogę każdy z nas musi przejść sam. Śmierć jest samotna. I Pan Jezus doświadczył tego odrzucenia, doświadczył tej samotności. Nie rozumiemy tego, dlaczego, bo żyjemy. Nie rozumiemy tego rodzaju samotności. I moi drodzy, i ci ludzie, którzy widzieli to wszystko, nadal nie rozumieli tej sytuacji, nie wiedzieli, kim on jest. I zawołał donośnym głosem i oddał ducha. W innych miejscach jest powiedziane, że przed śmiercią Pan Jezus wypowiada takie słowa, wykonało się. Inni tłumaczą to jako zostało zapłacone. Zostało zapłacone. Twoje i moje zbawienie. Jezus zapłacił najwyższą cenę. Wiecie, zbawienie nie jest za darmo. Ktoś za nie zapłacił. Zapłacił swoją śmiercią, swoim bólem, swoim cierpieniem, poniżeniem, odrzuceniem, samotnością. Zapłacił najwyższą cenę. Dlatego powinniśmy je cenić. Boże Słowo mówi, że mamy je z drżeniem sprawować. Dlaczego? Nie dlatego, że możemy je zgubić, ale dlatego, że Jezus zapłacił taką cenę. Tak potwornie wysoką cenę. Kiedy czytamy proroka Izajasza, który na około 750 lat przed tym wydarzeniem opisuje śmierć Pana Jezusa, to jest to tak niesamowicie dokładny opis, że on chyba nawet więcej mówi niż Ewangelię. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl, jako korzeń suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam mógł się podobać. Pan Jezus był zwykłym człowiekiem. Wiecie, kiedy znowu wracam do tego kontekstu, kiedy widzimy go na jakichś obrazach, piękny, ładnie uczesany. Ale Boże Słowo mówi, że był zwykłym człowiekiem. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zatkrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Wzgardzony był i opuszczony. Największy dar dla ludzkości, dla świata, dla człowieka, niedoceniony, wzgardzony i odrzucony, doświadczony w boleści i w cierpieniu. Dlatego, że sam doświadczył bólu i cierpienia, rozumie tych, którzy przeżywają cierpienie i znoszą ból. Sam tego doświadczył. I dalej czytamy, że kiedy cały świat kpił sobie z tego, to on, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. On nasze choroby nosił. Wiecie, kiedy byłem dzieckiem, bardzo bałem się śmierci. Bardzo, panicznie bałem się śmierci. Bałem się chorób. Ale kiedy uwierzyłem w Pana Jezusa, przestałem się bać. Przestałem się bać. Dlaczego? Dlatego, że On to wszystko przeszedł i On jest tą osobą, która jest w stanie mnie i Tobie pomóc. Są sytuacje, kiedy lekarze są bezradni, kiedy medycyna, chociaż bardzo jest rozwinięta w dzisiejszych czasach, jest bezsilna, jednak jest ktoś, kto każdą chorobę wziął na krzyż. Jezus. On wziął nasze choroby, no, On nosił nasze choroby, nasze cierpienia wziął na siebie. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. On został ukarany. Gdzie Boże Słowo mówi tak, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy. I zapłatą za grzech jest śmierć. Ale to Jezus został ukarany za ciebie i za mnie. On tą karę, która należała się mnie i tobie, wziął na siebie. Straszną karę. Wieczne odrzucenie od Boga. On wziął na siebie. Nie tylko wziął na siebie karę za nasze grzechy, ale również poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie daje nam wiele błogosławieństw. Zbawienie to nie tylko uniknięcie kary. Dalej czytamy, wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Nie bronił się przed tą karą, która nie należała mu się, ponieważ ona należała się nam. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Jedyny sprawiedliwy, jedyny doskonały trafił do więzienia i stanął przed sądem. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłem, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Boża wola, Boży plan, doskonały, po to, aby uratować ciebie i mnie. Moi drodzy, jakiś czas temu czytałem moim wnukom na dobranoc taką historię pod tytułem Pasażer na gapę. Płynął statek na morzu i nagle zerwała się burza, potężna burza, i ten statek wpadł na skały i zaczął tonąć. Była jedna szalupa na tym statku, ileś osób, tylko tyle osób, ile było na tym statku załogi, mogło wsiąść do niej. I spuszczono tą szalupę, wszyscy wsiedli i jako ostatni miał wsiąść do niej kapitan. I w tym momencie spod pokładu wybiegł chłopiec, tak zwany pasażer na gapę. Po kryjomu gdzieś się wśliznął i płynął na tym statku. I kapitan doskonale wiedział, że tam jest tylko jedno miejsce. Jedna osoba więcej może spowodować zatonięcie tej szalupy ratunkowej. I nie pytał tego chłopca, skąd się wziąłeś, dlaczego się tutaj znalazłeś, tylko zrezygnował z tego miejsca i ten chłopiec został opuszczony na dół i został uratowany. I całe życie pamiętał, że ktoś oddał swoje życie, aby on mógł żyć. Wiecie, to jest historia dla dzieci, ale ona przekazuje nam pewną prawdę. Gdyby nie Jezus, wszyscy byśmy zginęli. I musimy mieć tą świadomość, że On nas uratował. Moi drodzy, czytamy nawet, że On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Tak naprawdę, w świetle Bożego Słowa, wszyscy byliśmy przestępcami. Wszyscy. Ale On wstawił się za nami. Utożsamiamy się z tym. To my byliśmy tymi przestępcami. To jest taka pieśń w śpiewniku Pielgrzyma. Ona ma numer 164. Dzięki Mareczku, że pomogłeś mi ją znaleźć. Ja pamiętałem jedną frazę, ale ta pieśń ma zupełnie inny tytuł. Nie mogłem jej dlatego w śpiewniku Pielgrzyma znaleźć. I ona brzmi mniej więcej tak. Jezus zdradzony zupełnie sam stał przed Piłatem u sądu bram. Padło tak ważne pytanie tam, co zrobić mam z Jezusem? Znaczy, kiedy Pan Jezus stanął przed Piłatem, to spytał się tych ludzi, co mam zrobić z tym Jezusem? I wszyscy krzyknęli, ukrzyżuj Go. Co zrobisz Ty z Jezusem? Szczerze odpowiedz sam. Zbliża się czas, gdy zapytasz, co zrobi ze mną Pan. Co zrobisz Ty z Jezusem? Co zrobisz z tym, że Jezus za Ciebie umarł? Czy coś zrobiłeś? Czy zamierzasz coś zrobić? Czy jest to tylko kolejny fakt, kolejne wydarzenie, które nie ma żadnego znaczenia i żadnego wpływu na Twoje życie? Ktoś kiedyś powiedział, że z samego faktu, że Jezus umarł na krzyżu, nie został zbawiony ani jeden człowiek. I to jest prawda. Myślę, że w naszym kraju ten fakt znają wszyscy. Że Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Ale to nie jest wystarczające, aby być zbawionym. Aby być uratowanym, zbawionym, trzeba Go przyjąć. Trzeba w Niego uwierzyć. Wiecie, kiedyś w jednym miejscu słyszałem takie ciekawe świadectwo. Człowiek, który wychował się w zborze, od dziecka chodził na szkółki, ciągle słyszał, że się musi nawrócić. I on nie wiedział, co to znaczy. Nikt mu nie powiedział, co on ma zrobić. On tylko słyszał, musisz się nawrócić. I był dorosły. Żył nie tak, jakby podobało się Bogu. I wszyscy wokół mu mówili, ty się musisz nawrócić. A on nadal nie wiedział, co to znaczy. I pewnego razu spotkał człowieka, który mu powiedział: czy wierzysz w to, że Jezus umarł za ciebie na krzyżu? On mówi: tak, wierzę. I wytłumaczył mu to jak małemu dziecku. Jeśli wierzysz, to już jest połowa. A czy wierzysz w to, że jesteś grzesznikiem? I wierzysz w to, że Jezus jest w stanie ci wszystkie grzechy przebaczyć? Bardzo proste to są rzeczy. Ale co to znaczy nawrócić się? On nie miał o tym pojęcia. On nie znał tego praktycznego aspektu przyjścia w modlitwie do Jezusa, przyznania się do tego, że jest się grzesznikiem i zaproszenia go do swojego życia. Co zrobisz z tym Jezusem? Moi drodzy, pastor czytał tutaj, że kiedy Pan Jezus umierał, zasłona w świątyni rozerwała się na dwoje. Pękł mur między Bogiem a człowiekiem przez Jezusa Chrystusa. Dostęp do Boga stał się możliwy dla każdego człowieka. Mamy tą świadomość, że Jezus jest pośród nas. On nie wisi na krzyżu, bo On zmartwychwstał i On żyje. I On dzisiaj na tym miejscu jest, w duchu obecny. I On oczekuje, że zrobimy coś z tym, że zrobimy pewien krok. Jeśli ktoś nie ma pewności przebaczenia swoich grzechów, to dzisiaj jest dobry czas i miejsce, aby to zrobić. Jeśli potrzebujesz dzisiaj uzdrowienia, przebaczenia, uwolnienia, to dzisiaj jest ten czas. Nie dlatego, że to jest tak zwany Wielki Piątek, ale dlatego, że zasłona w świątyni została zerwana. I dzisiaj, i w tym miejscu, i w tym czasie mamy dostęp do żywego Boga. Czy to nie jest potężna moc? Moi drodzy, my dzisiaj nie świętujemy pogrzebu. My wspominamy śmierć, ale świętujemy zmartwychwstanie. Każdego dnia, każdy dzień jest dniem zmartwychwstania, bo żyjemy, bo w Jezusie mamy nowe życie. I dlatego, że ta zasłona została rozerwana i dlatego, że mamy ten dostęp do Boga w tej chwili i w tym czasie, jeśli dzisiaj potrzebujesz przebaczenia grzechów, uzdrowienia, uwolnienia, to przyjdź. Przyjdź tu do przodu, nie do mnie. Zrób krok wiary i przyjdź do Jezusa. Moi drodzy, powstańmy. Ja już poproszę zespół. Pomodlimy się jeszcze najpierw, ale jeśli są jakieś osoby na tym miejscu, które chcą dzisiaj skorzystać z tego, że zasłona jest rozerwana i chcą przyjąć jakiekolwiek Boże błogosławieństwo wynikające z faktu śmierci i zmartwychwstania Jezusa, to zapraszam i zachęcam. Boże Ojcze, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to, że Twój mistrzowski plan się ziścił. Dziękujemy Ci za to, że Twój Syn nie zawiódł, że Twój Syn poszedł, że wyparł się samego siebie, że zrezygnował ze wszystkich swoich przymiotów bycia Twoim synem i Twoim dzieckiem, bycia Bogiem i poszedł na krzyż, na hańbę, na cierpienie za mnie i za każdego z nas. I Panie, w tym dniu chcemy szczególnie dziękować Tobie, Boże Ojcze, za to, że upodobało się Tobie w Jezusie Chrystusie, swoim Synu, zbawić nas. I dziękujemy Ci za to, że Twoja łaska zbawienna przyszła do nas, że znalazłeś nas. że zbawiłeś nas. Panie, że każdego dnia możemy czerpać z Twoich błogosławieństw, że w każdej chwili mamy dostęp do Ciebie. Dlatego, że ta zasłona została zerwana, przerwana. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że nie oszczędziłeś własnego Syna. Dziękujemy Ci za to, że dlatego, że tak się Tobie upodobało i Twoja łaska przyszła do nas, możemy nazywać się Bożymi dziećmi i cieszyć się z tego i radować. A nade wszystko radować się z tego, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Ojcze, dziękujemy Ci. Oddajmy Ci wszelką cześć i chwałę za Twój doskonały, cudowny plan, za Twoje doskonałe zbawienie, za radość z tego zbawienia. Dziękujemy. Oddajmy Ci wszelką cześć, wszelką chwałę. Bądź wywyższony na tym miejscu, bądź uwielbiony jako nasz Król, jako nasz Pan. Chwała niech Ci będzie. Amen.